po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem wita Sławomir Sawczuk. Zapraszam do wysłuchania audycji Po Sąsiedzku poświęconej problematyce migrantów i uchodźców przebywających w naszym kraju. W sobotę minęła już druga rocznica pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wszyscy pamiętamy ten tragiczny dzień 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja z całym impetem zaatakowała suwerenne państwo swego sąsiada. Rezultat tej politycznej zbrodni to tysiące zabitych, rannych i okaleczonych, wielkie straty materialne, obywatele Ukrainy znajdujący się pod rosyjską okupacją i 10 milionów osób, które musiały uciekać ze swych domów, znajdując schronienie w innych częściach Ukrainy, a także za granicą, w tym w naszym kraju, gdzie obecnie mieszka około 1 milion uchodźców z Ukrainy. Miniony weekend przebiegał pod znakiem licznych demonstracji i manifestacji wsparcia walczącej Ukrainy, potępienia agresora, ale także zwrócenia uwagi na problemy będących często naszymi sąsiadami uchodźców. Jedną z takich demonstracji zorganizował w Bielsku Podlaskim Związek Ukraińców Podlasia. Oprócz przedstawicieli ukraińskiej mniejszości, mieszkańców miasta, wzięli w niej udział bielscy samorządowcy, którzy jak burmistrz Jarosław Borowski mówili o pomocy niesionej uchodźcom w pierwszych miesiącach 2022 roku i o dramacie wojny.
Zazwyczaj spotykamy się przy okazji rocznic przyjemnych, takich kiedy się cieszymy. Parę lat temu w tym oto budynku bielskiego ratusza spotykaliśmy się na rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki, czytaliśmy Kobzara. Dzisiaj spotykamy się w zupełnie innych okolicznościach, smutnych, przykrych, takich, które na każdym z nas zostawiają piętno wojny.
Jak tylko zaczęła się wojna, to Związek Ukraińców Podlasia prowadził bardzo dużą akcję pomocy dla uchodźców, dla Ukrainy samej. Organizowaliśmy pomoc materialną, w tym sensie, że i spożywczą, i pomagaliśmy znajdować mieszkania, pomagaliśmy szukać pracy. Wysyłaliśmy transporty z żywnością, z ubraniami, z jakimiś tam innymi jeszcze rzeczami niezbędnymi, lekarstwami, medykamentami na Ukrainę. No niestety w tej chwili już gdzie troszeczkę przyzwyczaili się do tej wojny i to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Wojna trwa, a pomoc społeczności, nie ma już takiej żywiołowości, nie ma takiego oddania już, że przynosimy, zbieramy. Niestety przyzwyczajamy się do takich strasznych rzeczy. Gdzieś tam z boku, koło nas się toczy wojna, a w rzeczywistości nie zauważamy tego na co dzień. Dlatego jest to bardzo potrzebny taki manifest.
Dwa lata temu, we środę 23 lutego, był ostatni dzień na Ukrainie, ale ostatni dzień w Europie spokoju i pokoju.
Starosta bielski Piotr Boszko.
Już następnego dnia zaczęli ginąć Ukraińcy, nasi bracia, w niezrozumiałym celu dla wszystkich uczciwych ludzi. Po co wybuchła ta wojna? Ten, kto ma w sobie przyzwoitość i uczciwość, ten nigdy tego nie zrozumie i nigdy nie będzie w stanie wybaczyć putinowskiej Rosji, która doprowadziła do dramatu.
Akurat druga rocznica tej napaści na Ukrainę, to jest przykre takie, no bo tam wiadomo, nam tako tutaj wszystkim mieszkańcom, to tak media te wszystko, no ale to uważać, że to media to jest tylko drobiazg, ale to zobaczyć, przeżyć. No i też pytamy, czy się boją, czy nie boją. No każe jak się nie boją, modlimy się, kładziemy się spać, no i niestety, no taka rzeczywistość, a gdzie pójdziemy, tam urodzone jesteśmy, tam dzieci, no niestety, no to jest to tragedia.
Mija dwa lata od napaści Rosji putinowskiej na Ukrainę, tak jak rok temu, w tym roku także ukraińskie środowisko Podlasia przygotowało takie swoje stanowisko odnośnie tej smutnej rocznicy, po to, żeby przypomnieć, że wojna cały czas trwa, giną ludzie, Ukraina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ale także wyrazić wdzięczność tym, którzy przez te dwa lata tu w Polsce, ale i z zagranicy pomagali właśnie walczącej Ukrainie. I ostatnia intencja taka, żeby zaapelować także o dalsze wsparcie narodu ukraińskiego, państwa ukraińskiego w walce z napaścią Rosji.
Po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Podczas wielu manifestacji, takich jak ta w Bielsku Podlaskim i innych wydarzeń, na których wspominano początek pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, ich uczestnicy podkreślali fakt, że wydawało się, że w obecnym czasie w Europie tak wielka wojna jest niemożliwa. Podobne myśli towarzyszyły w przeddzień 24 lutego 2022 roku Julii Makiejenkowej z Charkowa, która od 2 lat mieszka już z dziećmi w Polsce. Rozmawiamy z nią o doświadczeniach życia na uchodźstwie.
Nikt nie wiedział, że może tak być, bo no jaka wojna w 21 roku? Jaka wojna? No wszyscy jest ludzie inteligentni, już mają jakieś edukacje z historii. To był koszmar i nikt nie wiedział, że to może być. Jak jeżeli my, bardzo дуже люди, którzy mieszkają w Charkowie, mają familię w Rosji. Ja mam kuzynów w Rosji bardzo dużo. I pomyśleć, że oni teraz będą mnie mówić, że poczekaj jeszcze trochę, już my pozbawimy od nacystów was. Nie, nie nacystów. Pozbawili domu, pracy, normalnego życia, w ogóle emocjonalnego jakiegoś stanu. Ale oni teraz w ogóle nie rozumieją, że to tak jest. Oni myślą, że nie, nie z nacystami teraz. To jak propaganda, wszystko taka na ludzi i oni nie słyszą, nie widzą, nie rozumieją w ogóle, co teraz idzie.
Jak wyglądało to układanie sobie życia? Tutaj pewnie też musieliście skorzystać z pomocy.
Kiedy my przyjechali, my byli w jakimś takim tumanie. To było wszystko jak spisz, tak? To potrzebna PESEL, coś potrzebna. Bardzo dużo ludzi, którzy chcieli pomóc. Bardzo w urządach. My że nic nie rozumieli po polsku. Ja myślała, że lepiej było po angielsku, bo ja nie mówię po angielsku, ale po polsku w ogóle nic nie rozumiała. I kiedy ktoś coś mówi do mnie, ja nie mogę zrozumieć, nawet zapytać takie najlepsze pytania, tam, czy można wody. To było bardzo trudno, ale jakoś tak karty bankowskie, PESEL, to co nieodzowno potrzebne. I bardzo piękne, że my w hotelu poselились, bo jeżeli potrzebne byłoby jeszcze mieszkanie czy szukać, to w ogóle nie rozumiem, jak to trzeba było robić. І коли вже було мешкання, ПСЛ, діти до школи, якось так все швидко-швидко за тиждень. Ми приїхали 10 марта, і вже з квітня я працювала в музеї. Дуже як-то швидко все робили. Ну, ще для того, щоб забити, що було в Україні, якось так переключитися. В огле все допомагали, а були такі ще, що можна було знайти працю. Але праця була дуже трудна. Мої колежанки, які мають 1 диплом, 2 дипломи, які мали кар'єру в Україні, з дужими пінензами люди, і тут вони пішли спшонтати, на кухні працювати, ну, в оглі, де була хоч якась праця, бо золотовок ми не мали, гривна тут не ходить. Трудно працювали і так. Мені є ще пощастило. Я мислю, що дуже пощастило, бо я познайомилася з такими пінкними кобітами, які мені допомогли. Знали ж працю, зробиш CV, запрошали до себе якісь там видаження з дітським. Дуже їм дякую. І з працею допомогли. Коли є праця, коли є де мешкати, коли дітко ходить до школи, то вже трохи в порядку. Інні мої колежанки, деякі працюють онлайн в Україні. Тобто працювали у Польщі, але то в оглі інна праця, яку вони звикли. І деякі працюють зараз, мешкають тут у Польщі, працюють в Україні, а є ті, які працюють тут. Коли ми приїхали, у дітей був дуже дуже стрес. Моя цурка старша рік не виходила з дому, з готелю. В оглі не виходила. Ніяк не могла її якось і до кафе її тяну, і до ресторації. А вона мові, мама, ми не маємо пеньйонзи, куди ти мене тянеш? Було так дуже трудно з нею. Зараз вже в університет поступила, і вже все в порядку, якось так соціалізується. Але схудла на 10 кілограм, ніць не їдла, то було страшно. Рок був дуже страшний. А молодша має 11 років і вже такі столятка, і дуже трудно їй з дітьми знайти контакт. Спочатку то було, не мовила по-польську, не могли ще так знали чи приятелі. А зараз то, мабуть, якесь призвичаєння, бо зараз ні з ким не товаришує зі школи, ну так трудно їй. Але мові по-польську вже так забачила, що і оцінки в школі вже лепій, але трудно.
Charków to jest ogromne miasto. Przed wojną 1 400 000, z tego co wiem. Wiele tam osób zostało. Pani rodzina, ktoś tam został. Jak się żyje w takim mieście 40 kilometrów od Rosji, gdzie te rakiety mogą przylecieć bardzo szybko i nie ma czasu nawet po ogłoszeniu alarmu za bardzo, żeby przeciwdziałać temu?
Ja jeździłam do Charkowa latem i bardzo dużo było wzrywów. І мої колежанки, які там залишилися, вони кажуть, якщо є сирена, то вже все в порядку, ракета прилетіла. Якщо взрив, а потім сирена, то вже кошмар. Люди там живуть і вже призвичайлися до якихось сирен, і то дуже страшно, бо забачила діти, які на плацу забав бігають, і якийсь такий свіст, і діти всі раз і замерли, застили. Мали, дуже, 3 роки, 1 рік, всі застили і побачить на маму. Якщо мама якби спокійна, то вони вже далі грають. Якщо ти приїжджаєш, то побачиш, то страшно. А вони вже не пам'ятають, коли вони жили інне. Тож діти, вони зараз от призвичайні. То є страшно. В Харкові залишився мій муж, бо мужчинам, які мають з 18 до 60 років, не можна виїжджати з України. То є боль кожен день. Рано встаю, дзвоню до мужа, жиє, не жиє, чи все в порядку. Був один день вже на сусідній вулиці, у нас згоріли кілька домів, мешкань. І згоріла фамілія. 3 діти, 7, 4 і 10 місяців. І то сусідня вулиця з нами. І у ту ніч я не могла дозвонитися до мужа, бо були проблеми з інтернетом. Ну, то понятно же, взрив і пожар на вулиці. І то було страшно. І так кожен день. Рано встаєш, дзвониш. В обіді задзвонила, ввечері. Може, мені ніць не мовить. Тільки побачила, і то все. 5 секунд. І він бачить, що потрібна відповідь, де би не був. З директором спотикається, з клієнтами працює, але йому треба відповідь. Бо якщо не відповіді, 2 рази я вже все, вже в істерике. Так є.
Чи пані бачить якось кінець цієї війни? Втеді пані повертається, бо понад połowa kobiet, które tu przyjechały z Ukrainy, deklarują, że jednak nie wrócą.
Takie bardzo trudne pytanie, bo kiedy my przyjechali, ja myślała, że my tu na 2 dni, potem 2 tygodnie, potem miesiąc, 2 miesiące, już 2 roki. I to straszne, bo my z mężem latem mówili, że wiosna już wszystko skończyć. А зараз я мислю о том, що маю для своєї молодшої цурки змінити школу тут, в Білостоку. То я вже логічна, я мислю, що не можна туди їхати, бо то буде тривати ще довго, бо то Росія все переробила свої фабрики на зброєні, і вони не хочуть, ну їм то не потрібно. А їхати туди, не знаю. Але дуже хотіла б додому, але мислю, що там вже все змінилося. Все, люди, стан. В Харків дуже дуже місто, дуже пікно. Маємо дуже дуже парків, сквери, там все. Якщо там ракета кидись прилетить, працівники комунальні. Ракета прилетіла і вже спшантають моментом. Мешканці виходять з дому, все вбирам. Тобто місто зараз живе і зараз вигляда пікно. Але дійсно вигляда пікно, а утром вже немає покою. Мешкання не мають люди. І дуже дуже хто змер. І то є страшно. Не знаю, як відповідати. Чи буду, ну, мам межа. Він там працює, виїхати не може. То поки він там, я теж, моє пів серця там, пів серця тут. Але я не можу ризикувати дітьми, бо діти є teraz taka najgłówniejsza cel.
Mówiła Julia Makijenkowa z Charkowa, a teraz w audycji po sąsiedzku powiemy nieco, jak uchodźcy wojenni z Ukrainy starają się integrować, a przede wszystkim odreagowywać na nieszczęścia i problemy, których przyczyną jest wojna w ich kraju. Przy prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej Centrum Wsparcia Migrantów i Uchodźców działa chór Kalyna. Jego członkowie mówią, że udział w próbach i koncertach przybliża im ojczyznę i pozwala łagodzić traumy związane z sytuacją, w której się znaleźli. Chór prowadzi Inna Dobrowolska, która przed wojną pracowała jako inżynier w Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, największym tego typu obiekcie w Europie.
W pamięci zostało też, jak wczoraj to było. Ja jestem z takiego miasta Energodar, to największa elektrownia jądrowa i wojna zaczęła się od 24, a w naszym miejscu to takie straszne na cały świat, to w noc 3 na 4 marca był obstrzelany energoblok. Pierwszy to taki dział reaktorny i to bardzo poważna rzecz. I już wtedy, no... I wcześniej staraliśmy jakoś znaleźć wyjście, sposób do wyjazdu, ale nie było go. No i potem już, kiedy wojsko trafiło do elektrowni, to oczywiście stało, że no, już nie można zostawać, to coś straszne. No, słowa Bogu, wyjechaliśmy 9 marca, już normalnie wyjechali, bo wcześniej 8 marca wyjechaliśmy, ale przed naszym autobusem był rozstrzelany samochód, gdzie była za kierownicą i sama kobieta i 4 dzieci. I dobrze, że po prostu skoczyła w okopy do naszych żołnierzy i zostali się żywi. No a my po prostu wrócili 8 i no, już 9 wyjechali. W moim przypadku to dobrze, że było pomoc od klubu polskiego, takiego do wyjazdu. Mam polskie pochodzenie. I trochę byli skierowani my. I tak trafili od początku do Gdyni, a potem do Supraszля. Ну і так, в ogóle до тієї пори мої мислі було, що Польща то таке може бути центром, але так Бог управив, що познала Подляшя і Бялисток, і вим, що правдива Польща.
A jak się układało to pani życie tutaj w Polsce, bo no, przyjechała pani z synem, tak? To też trzeba było zapewnić dziecku tę edukację.
Przyjechaliśmy razem z małym synkiem wtedy. On miał 7 lat i z moją matką emerytką, a starszy syn już studiował we Wrocławiu na ten czas. No a potem do nas jeszcze dojechał średni syn. Tutaj Polacy nam tak przyjęli z otwartym sercem od razu wszystko. I jedzenie, i otworzyli swoje domy. No my trafili do Akademii Supraskiej i przyjęli dyrektor tej akademii, ojciec Jarosław, bardzo wdzięczni. Mieliśmy wszystko od razu, bo przyjechali tak, w czym byli. Odzież, no ja nie, w ogóle nie miałam zapasowej odzieży, tylko tam dokumenty, coś, bo to 2 godziny na wszystko było. Pomoc była ze wszystkich stron. I z dokumentami, i z jedzeniem, i z odzieżą, i edukacja. Ta od razu dzieci już za 2 dni byli w szkole. Z tym szybko poszło się. No i trafiliśmy w takie małe miasteczko i nie było takich problem, takich kolejek z tym PESEL-em, bo wiem, że w dużych miastach to jeszcze potrzebno było poczekać z tym. No u nas tak to szybko poszło. No a tutaj już różni ludzie i wcześniej uczyłam język polski, bo mam polskie pochodzenie i dlatego miałam pracę od pierwszych dni jako koordynator dla uchodźców, to pomoc ludziom w szpitalach, u lekarza, z wypełnieniem wniosków, dokumentów. No i słowa Bogu, że mógł przynieść jakąś pользу. Bardzo się cieszę z tego.
Tak? Czy można powiedzieć, pani już tak sobie trochę tu ułożyła życie w Polsce?
No trochę tak. Bardzo chciałaby wrócić, ale niestety nie mamy gdzie wrócić, bo miasto w okupacji, wojsko stoi. No i życie teraz i tutaj, dlatego tak, już mam i pracę tutaj, i skończyła studia jeszcze jedny, bo taki kierunek, a energetyka atomowa, to no niestety tutaj jeszcze nie macie swojej tej elektrowni, a na razie prowadzą chóry integracyjne, zajęcia muzyczne z dziećmi, z dorosłymi, bardzo to lubię i pracuję jako koordynator i w hotelu, różne.
Kalyna, tak? Pani prowadzi taki chór. Jakie są te motywacje ludzi, że przychodzą do tego chóru? To jest, nie wiem, wspomnienie Ukrainy, czy taka też pewnie jakaś psychoterapia?
Tak, przede wszystkim to terapia, bo pieśń to takie leki dla duszy, tak mówimy. I to bardzo dużo ludzi o tym mówi, że to dla nich taka terapia. Przede wszystkim. Ну і інтеграція теж, бо не тільки українці, не тільки уходці, а й поляці, і білорусини. Codziennie хтось до нас є ще доходить, і то дивне. Було таке, що був у мене той хор в Супрашлю, а потім зробили ж ми такий діал, є ще один філіал в Białymstoku, ну і зараз той зеспіл в Białymstoku, а люди з Супрашля їжджуть. Zespół Kalina, śpiewamy pieśni ludowe, różne i ukraińskie, i polskie, i białoruskie. Mamy plany, żeby to był taki prawdziwy międzynarodowy plan repertuaru też. W grudniu tamtego roku pojechaliśmy na konkurs międzynarodowy i mamy pierwsze miejsce z tego konkursu. To dla mnie trochę było dziwnie, ale dobrze przygotowaliśmy do tego. No i pracujemy nadal, ale ta praca to kochanie, dlatego nie czuję się jak w pracy, a to co lubię.
Moju luzi czerwona kalina.
Członkinią zespołu Kalyna jest pani Tytiana z obwodu odeskiego. Jej syn zginął na froncie, a śpiew i uczestnictwo w chórze pozwalają przetrwać w trudnych chwilach.
Przyjechałam z córką w marcu. Przyjechałam, bo syn mówił, co tam będzie niebezpiecznie i trzeba jechać. Syn mój w ZSU, ale na żal zginął. No także dziękujemy bardzo Polakom za to, że przyjmujecie nas. Taki ciężki czas dla nas. Po pierwsze, pomoc była od ludzi. Ludzie bardzo dobrze postawili się do nas. Jak przyjechała do Białostoku, od razu stała do roboty. Na robocie bardzo dobrze i szef, szefowa, i koleżanki bardzo dobrze postawili się. I na cały czas, odże majże 2 lata, jak ja tutaj. Dobra pomoc od Caritas i emocjonalno i jadło, jak je. Tak, tak. Córeczka moja chodziła, tutaj były konkursy, przyjmowała uczestnictwo i ona od, trochę odwalikała od tych myśli. Jak.
Do szkoły chodzi córka? Czy
tak, tak.
Jak tak sobie radzi w szkole?
Pierwszy rok było trudne, ale teraz, tego roku, już dobrze. Już rozumie, co dzieciaki między sobą rozumieją. I nauczyciel też mówi, co ona zeszła w zespół i tak dobrze, pozytywnie.
Dlaczego pani przychodzi na chór? Co pani to daje?
Po pierwsze to emocje, bo bardzo trudnie my zostawili doma wszystko. Wszystkie życie, jakie było. I tu potrzebujemy nie tylko odzież, jadło, ale i coś dla serca, dla duszy. I tak jak tam zostało te nasze życie świetle, szczęśliwe, to tutaj my jakoś namagamy się część szczęścia tutaj sobie zrobić choć jakąś małą część.
Mówiła członkini integracyjnego chóru Kalyna, który miał pracowity weekend, bo w drugą rocznicę pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę brał udział w kilku wydarzeniach poświęconych tej smutnej rocznicy. Dzisiejsza audycja Po sąsiedzku dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę na naszej antenie audycje w językach mniejszości narodowych, Ukraińska Dumka i Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.